Dobrze, że jesteście. Oblubienicy Ducha Świętego, powierzmy ten czas. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami. Możemy usiąść. Z księgi proroka Ezechiela. Potem spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie on w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dookoła nich. I oto było ich na obrzeże doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł on do nich: Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg: Oto ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem i przybrać was w skórę. I dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi było polecone. A gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział on do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj, o Synu Człowieczy, i mów do ducha. Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach, wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: Synu człowiecz, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich. Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego. I poznacie, że ja Pan, to powiedziałem i wykonam. Wyrocznia Pana Boga. Już możemy zobaczyć, moi drodzy, w Księdze Rodzaju, kiedy Pan Bóg stworzył i niebo, i ziemię, co unosiło się nad bezmiarem wód, sklepienia, duch. Hebraiści powiedzą ruach, tchnienie. Ciekawe jest to, że ten termin oznacza nie jedynie powiew, ale jest to powiew, który ożywia. Jest to duch, który działa w wnętrzu człowieka. Duch, który od początku był od Boga tym, który zostaje dany. Duch Święty jest tym, który jest dany, nie tyle krąży, żeby być, nie tyle krąży, żeby przemijać, ale w gruncie rzeczy Duch Święty jest po to, aby stwarzał, aby działał więcej, aby żył w tych, w których jest. Cały świat jest przeniknięty Duchem Bożym od początku. Później w dziejach ludu Izraela, w dziejach Kościoła nieustannie działa Duch Święty. Jest tym, który nieustannie jest dany, krąży w środku, krąży, łączy, działa. Bardzo łatwo można obok tego przejść obojętnie, mając świadomość tego, że Duch Święty jest tym, który gdzieś mnie omija, który nie działa w moim wnętrzu, nie daje natchnień, nie prowokuje. Bardzo łatwo te słowa przeinaczyć, nawet z dzisiejszego słowa. Prorokuj, prowokuj. Duch Święty jest tym, który prowokuje wnętrze. Być może, aby pewne rzeczy sobie uświadomić, być może, aby pewne rzeczy przeżyć na nowo, ale po to, żeby powstał we mnie nowy człowiek. Podobnie jak Bóg, stwarzając świat, poprzez ducha stawał się on piękny. Dlatego Adam i Ewa pierwsze, co zobaczyli w raju, to byli nim zachwyceni. Jest on piękny, pełen różnych stworzeń, flory, fauny, drzewo życia pośrodku i drzewo poznania dobra i zła. To jest zachwyt człowieka nad Bożym stworzeniem, pośród którego nieustannie działa i jest Duch Święty. Kiedy myślę sobie o tym, w jaki sposób Ducha Świętego odkrywać, w jaki sposób do Niego powracać, zawsze nasuwa mi się ten fragment Pisma Świętego, który rozważamy, o Dolinie Pełnej Kości. Bardzo wymowny zresztą, jeden z piękniejszych w księdze Ezechiela, tej, która jest nasycona bardzo wieloma symbolami. Czasami wydaje mi się, że może to być obraz wnętrza człowieka, który nie uświadamia sobie tego, do czego prowokuje go duch. Po pierwsze, że został stworzony na jego obraz, tym samym, to znaczy, że jest on piękny. I to prowokuje do tego, żeby jeszcze bardziej uwierzyć w siebie. Proszę zobaczyć, jak niejednokrotnie w ludzkim sercu, w duchowości człowieka jest bardzo mało wiary. Najpierw wiary w siebie. Bo myślę, że żeby uwierzyć w Boga, trzeba najpierw uwierzyć w siebie, w to, że w moim sercu rzeczywiście działa Duch Święty. Tym samym zawsze to do mnie powraca, kiedy ja sam podejmowałem decyzje wiążące i ważne w moim życiu. Musiałem uwierzyć, że we mnie działa Duch Święty i będzie działał we mnie Duch Święty. Każda decyzja przyjścia do Jezusa, każda decyzja życia z Jezusem, obdarzaniem kogoś Jezusem jest decyzją wiary w to, że we mnie działa Duch Święty i że to ja jestem rajem, do którego Edenem, do którego może wkroczyć inny i może się nim zachwycić. I owszem, jest tam drzewo życia, to nie ulega wątpliwości, ale jest też drzewo poznania dobra i zła. Duch Święty zaprasza mnie do tego, żebym przede wszystkim poprzez Niego przyjął wiarę w to, że jestem człowiekiem, który ma coś do zaoferowania i ma coś do dania. Że nie jestem tym, w którym jest pełno kości, które nie żyją. I myślę, że tak bardzo ważnym w stwierdzeniu każdego człowieka, w refleksji każdego człowieka nad sobą samym jest to, aby podejść do siebie życzliwie. Do tego zaprasza Duch Święty. I to odkrywamy poznając działanie Ducha Świętego. Proszę zobaczyć, czy Duch Święty jest nadgorliwy? Czy Duch Święty czyni coś na siłę? Nigdy. Człowiek zawsze, który podchodzi do siebie w pewien sposób negatywnie, który nie jest wobec siebie życzliwy, można powiedzieć, że wygania Ducha Świętego ze swojego serca. Czasami miałem takie refleksje i kiedyś sam się na tym przyłapałem, kiedy przychodziłem na przykład tutaj do kościoła, czy modliłem się na adoracji i wychodząc z niej miałem straszne wyrzuty sumienia. Po pierwsze, że byłem za bardzo rozproszony. Po drugie, że zamiast skupić się na Panu Jezusie, ja skupiałem się na innych rzeczach, też z Nim związanych, ale nie na samym Nim, trwając w Jego obecności. Prosiłem o Ducha Świętego, wydawało mi się, że nie proszę szczerze, nie proszę od serca, tylko używam pewnych szlagierów, które gdzieś się we mnie pojawiają, że nie jestem przed Jezusem sobą, a później stawałem w pokoju, wierząc, że Pan Bóg też jest i Jego Duch też działa. No i mówiłem, ja chyba przed Tobą nie byłem sobą, po prostu. Myślę, moi drodzy, że życzliwość względem siebie to jest pierwszy owoc przyjęcia Ducha do mojego i Twojego życia, który sprawia, że przed Jezusem przede wszystkim możemy stawać na tu i teraz tacy, jacy jesteśmy i nie mieć wobec siebie żadnych awersji albo nie mieć wobec siebie żadnych złości względem tego, że przed Bogiem stajemy w takim, a nie innym stanie dzisiaj, ponieważ Duch Święty działa nawet wtedy i Duch Święty uświadamia mi, że to jest moment akurat dany mi przez Boga, w którym mogę jeszcze bardziej odkryć tego, który przychodzi do mnie jako ten, który wie, kiedy i jak chce. Który pokazuje mi to, czego ja być może sobie w tym momencie nie uświadamiam, albo którego stan na tu i teraz jest mi potrzebny. Zobaczcie, że w rzeczywistości życia i w świecie, w którym dane nam jest funkcjonować i żyć, bardzo często nazywa się pewne sprawy w taki sposób, że to był jakiś zbieg okoliczności. Akurat on przyszedł i mi takie rzeczy powiedział. Taka sytuacja to jest konsekwencja jakiejś czyjejś ludzkiej wolności, która sprawia, że albo jest mi smutno, albo jestem radosny, albo przeżywam w moim sercu nieustanne uwielbienie. Owszem, nie ma w świecie przypadków. Nie ma. Nie ma przypadku, że ja tu dzisiaj stoję przed wami jako ksiądz, mimo tego, że 5 lat temu sobie totalnie tego nie uświadamiałem nawet w seminarium. Nie ma przypadku, że tworzymy taką, a nie inną wspólnotę. Nie ma przypadku, że jesteśmy tu właśnie tacy, po takich przeżyciach, po takich decyzjach. i po takich ich konsekwencjach. Duch Święty wieje jak i kiedy chce i na tu i teraz daje odpowiednie natchnienia w sercu, które każdy z nas słyszy albo nie słyszy. Kiedyś usłyszałem takie bardzo ciekawe stwierdzenie jednego z moich ojców duchownych na konferencji, a on zawsze tak mówił, że przynajmniej jedno słowo zapadało w ucho i powiedział o tym, że bardzo dużo osób cierpi na zapalenie ucha wewnętrznego. Czyli na to, że mimo tego, że przychodzimy do kościoła, spróbujemy wsłuchiwać się w głos Pana Jezusa, słuchamy Jego słowa i słuchamy Ducha Świętego, który przemawia w nas, wszak jesteśmy Jego świątynią, to jednak mimo wszystko nie jesteśmy w stanie usłyszeć tego, który przemawia gdzieś w głębinach naszego serca. I kiedy próbujemy się wsłuchać w Jego głos, a wtedy nastaje pewna wewnętrzna cisza, wtedy czujemy się sfrustrowani, wtedy czujemy się zdenerwowani, bo mamy wrażenie, że rzekomo marnujemy wtedy czas. I na tej podstawie, kiedy sobie pomyślałem o tym, uświadomiłem sobie jedną bardzo ważną rzecz. Psychologowie powiedzą o tym, że jest to pewne ego, o tym pisał Freud, że nasze ego, kiedy nic nie robimy, staje się sfrustrowane, ponieważ rzekomo dochodzimy do wniosku, że podejmujemy marnotrawstwo czasu. Czas dany Duchowi Świętemu, czas dany Panu Bogu nigdy nie jest zmarnowany, ponieważ wtedy, kiedy rzekomo my nic nie robimy, wtedy Pan Bóg najwięcej robi w nas. Więc w gruncie rzeczy jest to czas największej pracy naszej nad sobą, nad swoim wnętrzem. Kiedy nic nie robię, Duch Święty tak naprawdę najwięcej robi we mnie. Proszę zobaczyć, jakie to jest ciekawe, jakie to jest ważne, że duchowość i początkowe odniesienie do duchowości zapraszało przede wszystkim człowieka do tego, żeby skupił się na swoim wnętrzu, a wyciszył to, co jest zewnętrzne. Duch Święty, kiedy przyszedł do apostołów, kiedyś słyszałem taką teorię biblijną opowiadającą o momencie zesłania Ducha Świętego o Pięćdziesiątnicy, kiedy siedzieli sobie w sali na górze, którą w tradycji jest mieszkaniem świętego Marka, jego mamy, to panowała tam całkowita cisza. I apostołowie zupełnie nie zdawali sobie z tego sprawy, bo byli skupieni na Maryi, jak stąpił na nich ktoś, który w sposób szczególny przemienił ich życie od wewnątrz. Jeżeli myślimy o działaniu Ducha Świętego, to warto sobie uświadomić, że Duch Święty działa przede wszystkim od wewnątrz. Zewnątrz nie zawsze się zobaczy Ducha Świętego. On nie sprawi, że będziemy wyglądali jak Mojżesz, że nasze twarze będą się świeciły jak po wyjściu z namiotu spotkania w Księdze Wyjścia i wtedy każdy zobaczy, że o, to jest człowiek napełniony Duchem Świętym. Prędzej wręcz przeciwnie, zareagowałby być może właśnie jak ksiądz proboszcz mówił w kazaniu, że przyjmuje się ludzi, którzy chodzą i są tak napełnieni Duchem Świętym, że emanują Jego owocami, Jego radością, Jego uwielbieniem i chcą mówić o Panu Jezusie, świadczyć. Tak mają zazwyczaj neofici, czyli osoby, które świeżo się nawróciły, że one chcą zazwyczaj od razu wszystkich zbawić i opowiedzieć o Panu Jezusie, to niektórzy traktują ich po prostu jako osoby niespełna rozumu. Dziwne. Duch Święty działa przede wszystkim we wnętrzu. Duch przemienia przede wszystkim moje wnętrze i sprawia poprzez to, że wnętrze moje jest widoczne na zewnątrz. I to myślę, że jest w sposób szczególny piękno działania ducha w człowieku, piękno otwartości na ducha w człowieku, bo zobaczcie, że my możemy go uwielbiać, my możemy się do niego modlić, możemy odczuwać jego, że tak powiem, zapach, jego czar przez pryzmat naszej modlitwy, naszego uwielbienia, jakiegoś doświadczenia na zewnątrz, poprzez nasze człowieczeństwo, kiedy się modlimy, kiedy być może pojawią się w naszych oczach łzy, które są ewidentnym Jego działaniem. W niektórych wspólnotach modliliśmy się językami, mieliśmy dar proroctwa. Kiedyś się tak modliłem, owszem, miałem dar tłumaczenia. Więc jest element działania Ducha Świętego w człowieku, ale im bardziej sobie to uświadamiamy, tym bardziej możemy się skupić na tym, że Duch Święty nie prowadzi nas jedynie do odkrywania tego, co zewnętrzne, ale do odkrywania tego, co wewnątrz. I przede wszystkim jest to, o czym ja zawsze lubię mówić i do czego lubię wracać, że Duch Święty prowadzi do odkrywania darów mojego człowieczeństwa i mojego bogactwa, które uświadamiam sobie tym bardziej wtedy, jeżeli po prostu uwierzę w siebie. Ponadto Duch Święty jest spoiwem nie tylko relacji Ojciec-Syn, o którym usłyszymy już zaraz w uroczystość Trójcy Świętej, miłością, która tak naprawdę łączy, ale Duch Święty jest tym, który buduje relacje międzyludzkie. Zobaczcie, dolina pełna kości. Prorokuj do Ducha, kości zaczęły się zbierać, kości zaczęły się łączyć. Jeżeli nie ma w nas otwartości na Ducha, na Jego natchnienia, nic się nie połączy. My się nie połączymy, więzi pozostaną te same, suche, na ziemi, bez ciała, czyli bez życia. Ciało u Żydów było symbolem życia. Człowiek, któremu umierało ciało, podobnie jak trędowaty, był tym, w którym umierało życie, dlatego był wyklęty. Dlatego kazano mu obciąć brodę, zgolić wąsy i wyprowadzić go poza obóz, jako ten, który rzekomo nie nadawał się do niczego, który był przeklęty przez Boga. Duch Święty, który buduje relacje, i to było oświeceniem apostołów w Wieczerniku, kiedy oni zostali napełnieni Duchem Świętym, kiedy wyszli, po pierwsze, kiedy zaczęli z odwagą opowiadać o Duchu Świętym, kiedy zaczęli świadczyć o Nim w Jego mocy, to po pierwsze byli tymi, którzy przyciągali do siebie ludzi, którzy ludzie ich słuchając i słuchając ich opowieści o Jezusie, którego zresztą nie znali. To jest tak, jakby ktoś do nas przyszedł i chciałby nam opowiedzieć o fascynującym człowieku, który nie jest pół Bogiem, ale jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem i który umarł, zmartwychwstał, odkupił nas i wierząc Jego, przyjmując chrzest w Jego imię, dojdziemy wtedy do zbawienia. Jaka musiała być w ich moc wiążąca ludzi, tworząca z nich wspólnotę. Ale co to było? Było to przede wszystkim wykorzystanie tego, co oni w sobie mieli. Ale byli zalęknieni, bo bali się, co ktoś o nich pomyśli, w jaki sposób to będzie odebrane, że potraktują ich jako tych, którzy właśnie się opili młodym winem. Albo którzy nie mają nic ze sobą do zaoferowania. Pierwszym elementem, żeby odkryć Ducha Świętego, żeby zrozumieć Ducha Świętego, to jest to, abym uwierzył w siebie, uwierzył w moje bogactwo i uwierzył w moje człowieczeństwo, którego początkiem jest Jezus. Osoba Ducha Świętego, moi drodzy, jest bardzo głęboko związana z trzema cnotami boskimi, z wiarą, nadzieją i miłością. Pozwólcie, że parę zdań dosłownie o nich powiem. Najpierw ta pierwsza. Wiara. Nie ulega wątpliwości, że każdy z nas łaskę wiary otrzymał. Jest to ta, która działa w nas za darmo, jest daną przez Boga. Myślę, że to jest pierwszy powód, dla którego człowiek staje w uwielbieniu przed Bogiem zawsze rano. Zawsze, kiedy wstaję rano z łóżka, to klękam przed łóżkiem i mówię Panu Bogu parę słów. Czasami totalnie nieświadomie i czasami sam zapominam od razu o tym, o czym mu mówiłem. Ale zazwyczaj mówię po prostu dziękuję. Dziękuję, że wstałem, dziękuję, że żyję. Dziękuję, że dałeś mi dzisiaj mój dzień, mimo tego, że czuję się strasznie już chory od kilku tygodni. Ale zawsze mam świadomość tego, że Pan Bóg daje pewne rzeczy za darmo. I totalnie sobie niczym nie zasłużyłem na to. Zobaczcie, że czasami jest taka tendencja w człowieku, żeby na wszystko sobie zasłużyć. Zasłużyć sobie na prezent. Jeżeli dostanę prezent, to najlepiej jakbym oddał prezent, no bo przecież tak wypada. Jesteśmy ludźmi kulturalnymi, to nie ulega wątpliwości. Jeżeli coś dostaniemy, jeżeli coś otrzymamy, to mamy w sobie coś, żeby coś dać na nowo. Ale Bogu na tym nie zależy. Bóg tego nie chce. Bóg pragnie, żebyśmy przyjęli to z wdzięcznością, mając świadomość tego, że to nie jest zasłużone, że to jest za darmo, że ja otrzymałem to po prostu ze względu na mnie. Ja jestem tym, którego Bóg tak ukochał, że daje mu łaskę za darmo, że ja mogę zobaczyć Jego w moim sercu jako żywego, jako prawdziwego, że ja mogę wsłuchać się w Jego głos i odkryć, że sposób, w jaki On do mnie przemawia, myśl, jaką na tu i teraz mi daje, wypływa z czegoś więcej, z działania Jego Świętego Ducha, który przychodzi i wie, jak chce. I proszę zobaczyć, że Duch Święty tą wiarę umacnia, Duch Święty tą wiarę czasami wykorzystuje i czasami ją nieco integruje, żeby współpracowała z tymi cnotami, żeby uzupełniały się nawzajem i przy czym tworzyły taki piękny witraż, przez który inni będą patrzeć na nas przez pryzmat jednego Boga. Słyszałem kiedyś takie porównanie teologiczne mówiące o dezintegracji pozytywnej. Jest to takie pewne zjawisko w życiu duchowym, które opowiada o tym, że życie wiary człowieka nie jest konstans, tylko jest na zasadzie amplitudy. Najpierw jest dobrze, później jest źle, później wraca na pewien poziom standardowy, później znowu jest dobrze i znowu jest jeszcze gorzej. Natomiast po to, żeby było jeszcze wyżej. Zobaczcie, że jest to pewien bardzo trafny schemat funkcjonowania duchowości człowieka, który z pewnością, jak jeżeli byśmy się na tym zastanowili, to byśmy mogli to zobaczyć i odkryć. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który jest cały czas na jednym poziomie, w gruncie rzeczy się nie rozwija. I wiemy o tym doskonale przez pryzmat historii, historii nauki, tworzenia wynalazków, Biblii Gutenberga i tych innych wynalazków, które tak naprawdę sprawiły, że świat, podobnie jak w przewrocie kopernikańskim, nie zatrzymał się, ale ruszył. Tak się mówi o Koperniku, że zatrzymał, już nie pamiętam, ale ruszył Ziemię. Ale zatrzymał Słońce, dziękuję. I myślę, że tak jest z działaniem Ducha Świętego w sercu człowieka, że niejednokrotnie Duch Święty dotyka sfer, w których mamy coś do przepracowania i Duch Święty dotyka momentów, chwil, do których i my niejednokrotnie jako ludzie w oparciu o nasze psychę i psychologię, do których wracamy po to, żeby na ich podstawie wzmocnić naszego ducha. Kiedy przeżywałem najtrudniejszy okres w moim życiu, o czym zresztą doskonale wiecie, bo dzieliłem się tym na czuwaniu przed uroczystością Miłosierdzia Bożego, zadawałem sobie bardzo często pytanie, po co? Po co? Dlaczego? Dlaczego ja? I po co ja na takiej drodze? Przecież mam być księdzem i przyda mi się to. Nie chciałem czegoś. I okazało się przez pryzmat działania Ducha Bożego, że to, co sprawiało mi niegdyś jakiś największy ból i to, co do którego czasami teraz wracam i o dziwo, kiedy wracam do tego, zachowuję w sobie głęboki pokój, mimo że z natury jestem człowiekiem cholerycznym. Nie widać tego, ale tak jest, naprawdę. To jednak jest w tym pewien element Boży, który teraz rozumiem. Rozumiem, że to było po coś i w życiu nie ma zbiegów okoliczności. Myślę, że każdy z nas, jakby tutaj wszedł i zaczął się dzielić pewnymi swoimi doświadczeniami życia, to byśmy mogli zobaczyć ten sam sposób działania ducha, że nic nie jest bez przypadku. I on niejednokrotnie poprzez wydarzenia, które możemy zinterpretować jako te, które naszą wiarę mogą obniżyć albo mogą sprowadzić naszą wiarę, że tak powiem prowokacyjnie, na manowce, jest właśnie po to, żeby moją wiarę wzmocnić i żebym zaczął patrzeć na pewne wydarzenia mojego życia z perspektywy ducha. Nie z perspektywy ciała, albo nie z perspektywy psychy. Bo zakorzeniła się taka tendencja do interpretowania wszystkiego w perspektywie psychologii. Ja coś przeżywam, prawda? To są moje emocje. Jeżeli nie akceptuję moich emocji, to wynika z tego, że być może ciągle ktoś coś mi mówił, albo ciągle ktoś mnie o coś oskarżał i dlatego teraz jest tak, jak jest. Owszem, nie da się tego wykluczyć, pewnych sytuacji, ale z perspektywy ducha to wszystko nabiera zupełnie innego znaczenia. Utarło się niegdyś takie powiedzenie, że ci, którzy patrzą przez pryzmat wiary, widzą wszystko w innym świetle. I tak było w życiu Kościoła, tak jest w życiu Kościoła, kiedy widzimy, kiedy działa w nim Duch Święty, który jest jak zwierciadło, lustro, przez które na pewne rzeczy, na nas samych, na naszą przeszłość, teraźniejszość możemy zobaczyć w zupełnie innym świetle. Druga rzecz to jest cnota nadziei. Papież Benedykt XVI niegdyś powiedział bardzo fajną rzecz o nadziei w takiej encyklice, którą napisał Spe Salvi, Zbawieni nadzieją. Mówił o tym, że nadzieja Można ją spuentować tak naprawdę bardzo prostym jednym słowem. Ufność. Nadzieja to jest oczekiwanie ufne. Nie bez przypadku tak mówi się o czyśćcu, że czyściec jest miejscem niegasnącej nadziei. I płomień, który ludzi tam dotyka, który dotyka duszę, to tak naprawdę jest płomień tęsknoty. I płomień ufności za Bogiem, do którego nieustannie zmierzają. Zobaczcie, że kiedy nie widzimy osoby, której na przykład bardzo kochamy, albo która gdzieś w naszym sercu jest, kiedy nie widzimy jej długi czas, no to wtedy budzi się w nas czasami tęsknota, która jest jak płomień. Kiedy nie widzę kogoś, kto jest mi bardzo bliski, kiedy nie mogę na kogoś popatrzeć i kiedy nie uświadamiam sobie w pewnym momencie, że ona naprawdę, czy on przy mnie jest, jak choćby moja mama, czy mój tata, no to wtedy pojawia się we mnie płomień tęsknoty, czyli płomień jakiegoś pragnienia, żeby na przykład do tej osoby przyjść, czy przy niej po prostu pobyć, bo tak po ludzku mi jej zaczyna brakować. I niejednokrotnie jest to coś, co pali, prawda, w środku. Na pewno myślę, że zdajemy sobie z tego sprawę i to jest w nas naturalne, ale jest też płomień, który dotyka nas w tęsknocie za Bogiem, który bardzo łatwo można zagłuszyć. Zobaczcie, że teraz jest wiele takich zagłuszaczy. Ucząc w szkole, to dostrzegam, że takim zagłuszaczem jest teraz internet albo jakiekolwiek urządzenia elektroniczne. Mam pójść do kościoła? Nie, dobra. Może przez chwilę Wii albo Xbox. Jest mnóstwo takich zagłuszaczy. Jest mnóstwo zagłuszaczy życia duchowego, które nie tylko zagłuszają głos Jezusa, ale zagłuszają tchnienie Ducha Świętego. Natomiast podejście do Niego zaprasza nas przede wszystkim do ufności. Po pierwsze do ufności, że On działa w nas, a po drugie, że Jego głos nieustannie jest nam dawany. Zobaczcie, że domeną apostołów zaraz po tym, kiedy wyszli z Wieczernika, wszak o tym nie mówi Pismo Święte, ale było to, że oni nieustannie wsłuchiwali się w głos Ducha Świętego. I rzeczywiście nadzieja, ufność, która wybrzmiewa przede wszystkim z tej encykliki Benedykta, mówi nam o tym, że nadzieja jest pierwszą, która zaprasza nas do przyjęcia daru Ducha Świętego. Nadzieja, czyli ufność do tego, że On mnie prowadzi, że On wie, dokąd mnie prowadzi, że Pan Bóg daje mi swojego ducha przede wszystkim po to, żebym ja sam w oparciu o Jego natchnienia wybierał drogę, przez którą zostanę zbawiony. Bo wiecie, że Pan Bóg nigdy w swojej wolności się nie narzuca. Nigdy nie jest tym, który powie, ja ci każę tutaj. Nie, Pan Bóg jest człowiekiem propozycji, ale propozycji, która wybrzmiewa z Jego miłości. Kiedy patrzę niejednokrotnie na obraz, który wisi u mnie w pokoju, to jest powołanie Mateusza, który Caravaggio namalował, to zawsze mam taką świadomość, że Jezus na Mateusza musiał spojrzeć w jakimś bardzo specyficznie musiał na niego spojrzeć. Tam jest takie greckie słowo ujrzał, które w innym fragmencie Pisma Świętego jest użyte w kontekście przeniknął do głębi. I w tym samym fragmencie w psalmie 139, kiedy jest mowa o tym, że przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję, zanim słowo znajdzie się na moim języku, Ty wszak znasz je w całości, też jest użyte to samo słowo. To znaczy, że Pan Bóg rzeczywiście miał spojrzenie, które przenikło. I myślę, że Duch Święty też jest tym, który ma takie spojrzenie na mnie, na całego mnie, które mnie do głębi przenika. Dlatego zobaczcie, że dostajemy natchnienia od Ducha w określonym momencie i w określonej chwili naszego życia. I warto wiedzieć zawsze to, że przyjęcie natchnienia Ducha Świętego i odpowiedź na natchnienie Ducha Świętego sprowadza mnie do tego, żebym ja doskonale wiedział, co w moim życiu staje się dobrem i w jaki sposób to dobro mogę wybrać na tu i teraz. Dlatego nie odpowiada się na Ducha Świętego tak, przez pryzmat tu, chwili. Duch Święty wymaga rozeznania, pewności. Do tego jesteśmy wszyscy zaproszeni. I trzecia cnota, miłość. Nie trzeba o niej tak wiele mówić, bo miłości w gruncie rzeczy nie da się opisać. Można o niej mówić najpiękniejsze słowa, ale bylibyśmy w stanie tylko ją spłycić. Ale Duch Święty przede wszystkim rozlewa w naszych sercach taką miłość, o której bibliści mówią agapę. Więcej, o której mówi się filia. Jest taka różnica między tymi dwoma interpretacjami słów. Agapę, miłość, miłość pełna, miłość doskonała, miłość wieczna, można powiedzieć, że miłość niebieska, do której w końcu zdążamy, która daje człowiekowi pełen pokój, satysfakcję w sercu. Ale kiedy Jezus spotkał Piotra nad jeziorem Tyberiackim i pyta go wtedy trzy razy, prawda? Czy miłujesz mnie, czy miłujesz mnie? I trzeci raz pyta, czy kochasz mnie? Za słowem kocham kryje się właśnie słowo przyjaźń, filia. Miłość, która jest oparta na przyjaźni, miłość, która jest tą, która najbardziej wiąże relacje, która sprawia, że one nie stają się tymi, które prowadzą do jakiegoś kryzysu, tylko że stają się tymi, które tak naprawdę przeżywają swój rozkwit. Kiedyś miałem spotkanie z takim bratem kapucynem, który prowadzi stronę internetową dla małżeństw i tam są bardzo różne metody zazwyczaj dotyczące życia wspólnego, że tak powiem. I tam powiedział taką wspaniałą tezę, która mówi o tym, że przyjaźń jest najdoskonalszą formą miłości. Bo zobaczcie, że na początku, kiedy niejednokrotnie rozmawiałem ze studentami, którzy przeżywali rozkwit swojej miłości, czyli się po prostu po ludzku zakochali, to mieli taką świadomość, że był pewien rozkwit namiętności, prawda? Wszystko wskoczyło do góry, wszystko było na wysokim C, była pewność, była, że jest doskonale, że ten człowiek, który staje przed nimi jako obiekt ich westchnień i obiekt ich uczuć, jest tym, który jest doskonały. Apollos, Adonis. Ale prędzej czy później wszystko spadało na jakąś linię konstans, prawda? I wtedy myśleli, że tak naprawdę tworzy się kryzys. I kiedy z nim rozmawiałem, ujął to w bardzo trafnych słowach, mówiąc, że kiedy wchodzimy na linię konstans, to jest właśnie linia przyjaźni. Przyjaźni, której nie należy zatracić. Moment ten bardzo łatwo można przegapić, ale w gruncie rzeczy jest tym, który sprawia, że miłość staje się wtedy doskonała, ponieważ nie staje się jedynie tą, która idzie jedynie wiadomo w jakim kierunku, ale miłość wtedy staje się najgłębsza. Dlatego przyjęło się mawiać i chrześcijanie podobno pierwszych czasów nie tylko przekazywali sobie pocałunek miłości, ale po prostu się po ludzku obejmowali, po ludzku się przytulali, przez co niejednokrotnie im zarzucano w starożytności, że uprawiali orgie, że tam działy się nie wiadomo jakie rzeczy, ponieważ uznawali, że to jest najwyższa forma miłości, jak już wspomniałem, a przytulenie jest tego po prostu ludzkim świadectwem. Ale w odniesieniu do Ducha Świętego, Duch Święty przede wszystkim prowadzi człowieka do zacieśnienia ludzkich więzi. Duch Święty jest tym, który buduje w nas przyjaźń z Bogiem. Przyjaźń z Bogiem, który polega przede wszystkim na nim wstawaniu w autentyczność. Bez udawania, bez maski. Przyjęło się, że się zakłada mnóstwo masek wszędzie. Nawet czasami niejednokrotnie będąc przed sobą, gdzie winniśmy się znać jak łyse konie. Ale Duch Święty pokazuje mi przede wszystkim prawdę o mnie i jeszcze bardziej o tym uświadamia, po to, żebym odkrył w sobie miłość Boża, że ja sam jestem stworzony na obraz, podobieństwo tej Bożej miłości i ja sam jestem w stanie odzwierciedlić tego, który w swoim człowieczeństwie objawił doskonałą miłość, czyli Jezusa. Duch Święty prowadzi mnie do tego, żebym w swoim życiu odzwierciedlił najbardziej obraz Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, jaki to jest wielki zaszczyt i wielkie wyróżnienie. Może to nie jest odpowiednie słowo, ale inne mi nie przychodzi do głowy. Myślę, że wyjątkowe niech będzie wyróżnienie dla każdego z nas. Odzwierciedlić w sobie obraz Jezusa mocą swojego ducha, to jest tak jak On, który modlił się w Ogrójcu, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. i nieustannie wsłuchiwał się w ten głos, nawet będąc na krzyżu, kiedy mówił: Ojcze, przebacz im, albo Ojcze, w Twoje ręce. To jest nieustannie głos Jezusa, który będąc sam, będąc cierpiący, nawet wtedy, kiedy uwielbiał Ojca, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, nieustannie wsłuchiwał się w moc Ducha. Zwłaszcza wtedy, kiedy mówił w Ewangelii świętego Jana: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Czyli najbardziej taki odpowiednik tego, który mówi, że ja, będąc zjednoczony z moim Ojcem, pokazuję najprościej drogę, w jaki sposób dotrzeć przeze mnie do Ojca, a drogą do tego jest Duch Święty. I zobaczcie, że niejednokrotnie w naszym życiu jesteśmy w stanie odzwierciedlić obraz Jezusa, każdego Jezusa. Jest to najpiękniejsze powołanie każdego chrześcijanina, żeby w naszym życiu, w różnych jego momentach, żebyśmy zobaczyli Jezusa kochającego, Jezusa być może malutkiego, poddanego, albo żebyśmy zobaczyli Jezusa modlącego się, Jezusa w ogrójcu, Jezusa ukrzyżowanego, aż w końcu Jezusa zmartwychwstałego. Kolejna rzecz mówiąca o miłości Ducha Świętego to jest to, kiedy Pan Jezus stanął przed apostołami w Wieczerniku. Prawdopodobnie Wam już o tym mówiłem, ale uważam to za tak ważne, że pozwólcie, że to powtórzę jeszcze raz. Kiedy pokazał im ręce i powiedział: to ja jestem, a na rękach Jego były rany. I zobaczcie, że miłość, która, do której prowadzi Duch Święty, miłość, na którą otwiera Duch Święty, poza filia, poza przyjaźnią, jest tą, która pozwala mi zobaczyć swoje własne rany w perspektywie Bożej miłości. Mimo tego, że ciało Jezusa było zmartwychwstałe, czyli było uwielbione, potrafiło przenikać przez ściany, potrafiło wchodzić do pomieszczeń mimo drzwi zamkniętych, rany nie zniknęły. Rany nie znikną, ale Duch może zostać uwielbiony. Ale Duch może zostać przemieniony. I to sprawi, że te rany nie będą już krwawić, nie będą już ropieć, nie będą tymi, do których będę wracał z jakiegoś rodzaju wyrzutem, z jakimś żalem czy z jakąś wątpliwością, tylko będę patrzył na nie w perspektywie zmartwychwstania. Czyli po to, że to było potrzebne. Zobaczcie, to jest właśnie miłość, którą daje Duch Święty, którą zapala w nas Duch Święty i do której prowadzi. Myślę, że ponadto zobaczcie, że obdarza nas poprzez Kościół i poprzez Jego nauczanie siedmioma darami. Tymi, które w sposób szczególny rozlewają się w Jego wspólnocie, przez które rozlewają się na nas, na ludzi, na innych. Pozwólcie, że chociaż parę słów o nich. Umiejętność. Kiedy spowiadałem dzieci pierwszokomunijne, niedawno, bo przedwczoraj, były takie bardzo ciekawe momenty, o których nie będę wspominał, ale można zwrócić uwagę, że jest pewien taki element, który w młodym pokoleniu się rodzi, który polega na tym, że nie mają w sobie takiej cechy, która się nazywa wdzięcznością. I myślę, że to jest coś, co sprawia, że dar, który otrzymujemy, dar umiejętności, polega na tym, żeby zrozumieć to, jak wiele ja mam do dania. Pamiętam kiedyś takie świadectwo małżeństwa, z którym rozmawiałem i miałem pewne wskazania dla nich, ponieważ przeżywali trudność, kryzys. Nie mogli się po prostu po ludzku ze sobą dogadać. I potrzebowali mocy Ducha, bo rozmawialiśmy przede wszystkim o Duchu Świętym, o Jego działaniu w Kościele, w sobie, w relacji, w małżeństwie itd., itd. I postanowiłem, żeby im podpowiedzieć pewne ćwiczenie, które polega na otwieraniu się na siebie wzajemnie i na Ducha, który w nas działa, który łączy kości, które polegałoby po prostu na tym, żeby być wobec siebie wdzięcznym i podziękować sobie choćby za jedną rzecz w ciągu dnia, ale nie takich szlagierów, nie takich, które polegałyby na tym, że dziękuję Ci, że jesteś, dziękuję Ci, że mnie kochasz, dziękuję Ci, że mogę się do Ciebie przytulić. Normalne rzeczy to są takie, które każdy z nas byłby do takich zdolny, ale żeby zobaczyć coś więcej, czyli skupić się na drugiej osobie, bo to wyrywa mnie ze świątyni, którą jestem ja. I myślę, że to jest ewidentne działanie Ducha Świętego przez dar umiejętności, który pozwala mi zobaczyć kogoś, nie mnie, i zobaczyć w kimś coś, nie tylko coś prostego, coś, co czasami z natury rzeczy można powiedzieć tak na pierwszy rzut oka. Też mogę powiedzieć moim współbraciom, księdzu proboszczowi, księdzu Radkowi, dzięki, że jesteś. No bo tak jest. Dziękuję Ci, że jesteś. Dziękuję Ci, że możemy razem tworzyć wspólnotę, ale coś głębszego, coś takiego, żebym się skupił na przykład dzisiaj. Powiem szczerze, że na pierwszy rzut oka nic mi nie przychodzi do głowy. Ale coś, co zaprasza mnie do tego, żebym wyrwał się z myślenia tylko i wyłącznie o mnie. Duch Święty wyrywa mnie ze świątyni i mnie. Po to, abym postawił stopy poza i zobaczył tych, którzy wokół niej stąpają i wokół niej stoją. Dar mądrości, tak bardzo poszukiwany w dzisiejszym świecie, ale poszukiwany nieudolnie. Bo wiemy doskonale, że mamy bardzo mnóstwo ludzi, którzy są inteligentni, ponieważ mają wiedzę niebywałą, a którzy po ludzku są po prostu kretynami i głupcami, z którymi się tak rozmawia, że załamuje się ręce i na sercu robi się przykro. Duch Święty daje mądrość, która polega przede wszystkim na rozumieniu drugiego człowieka, na spojrzeniu na nim w perspektywie miłości, o której dzisiaj już tak wiele żeśmy mówili. Zobaczcie, że czasami mam takie wrażenie, że podstawą budowy relacji międzyludzkich i podstawą budowy relacji z Panem Bogiem jest to, żeby po prostu umieć z Nim rozmawiać. Umieć ze sobą rozmawiać, żeby zbudować relacje gdziekolwiek, nawet tutaj u nas we wspólnocie, w klasztorze, musimy umieć ze sobą rozmawiać, żeby dojść do wniosku, kiedy ustawić sobie modlitwy, kiedy wspólną adorację, ktoś chce, kto nie chce, kto nie ma czasu i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie umiemy ze sobą rozmawiać w sposób dojrzały, jeżeli nie umiemy rozmawiać z Bogiem, bo się czegoś wstydzę, bo nie jestem przed Nim sobą, albo mówię takie same teksty, jakie mówiłem od pierwszej komunii świętej, to wtedy ta relacja nie będzie konstans. Wtedy ona będzie spadać. Jeżeli im bardziej przed Bogiem, który w Duchu Świętym we mnie działa, staję jako ja, jako autentyczny, wtedy mam największą pewność, że On dokona we mnie cudu. Pamiętam, jak kiedyś jedna studentka przyszła do mnie i poprosiła mnie o to, żebym nauczył ją, jak się modlić. Ja mówię, apostołowie nie wiedzieli, jak mają się modlić. Mówię, a ty mnie pytasz? Ale w końcu powiedziałem jej po prostu taką rzecz. Uklęknij przed Bogiem, u siebie w pokoju. Po pierwsze, uświadom sobie, że działa w Duchu Świętym i jest wtedy. Uczyń znak krzyża. Wyobraź sobie, że siedzi obok ciebie Pan Jezus. Tak po prostu. Usiadł sobie, nieważne jak jest w pokoju, to upokój w akademiku, to tam szału nie było, ale patrzy sobie tak na ciebie i cały pokój przestaje istnieć po prostu. Jesteś tylko ty. I tak się tobą zainteresował. I widzisz to. Masz tego świadomość. I co mu wtedy chcesz powiedzieć? Co byś wtedy mu powiedziała? A tak... No generalnie wszystko. Ja mówię. I to jest właśnie modlitwa. Wszystko powiedzieć przed Bogiem autentycznie, tak jak jestem. To jest najpiękniejsza modlitwa, której chrześcijanin poszukuje. I oczywiście są formuły dane nam, formuły uwielbienia, formuły piękne, które zostawili nam wielcy święci. Owszem, ale najbardziej poszukiwanej przez Boga modlitwy człowieka jest ta, która wypływa z głębi jego serca. I ta, dzięki której możemy sobie uświadomić jego bliskość i jego skupienie na nas, w mocy jego ducha. Trzeci dar, dar rozumu. W sumie najbardziej smutne jest to, że on jest dany wszystkim, ale nie wszyscy go używają. To wybrzmiało dzisiaj na kazaniu na mszy świętej, o tym mówił ksiądz proboszcz. Ale myślę, że przede wszystkim to, że jesteśmy ludźmi inteligentnymi, to nas zaprasza do tego, żebyśmy patrzyli na drugiego człowieka z zrozumieniem. Zobaczcie, że te wszystkie dary, one w jakiś sposób dotykają relacji z drugim człowiekiem i aby je w sobie potęgować, wzmacniać, to one przede wszystkim odnoszą się do drugiego. Jeżeli nie ma mądrości w rozumieniu drugiego człowieka, rozmawianiu, jeżeli nie ma w tym rozumu, czyli próby zrozumienia albo uświadomienia sobie pewnych rzeczy, albo podchodzenia w jakiś inny sposób do danej sytuacji, do danej osoby, w pracy, w szkole, do dzieci. Jeżeli nie ma bojaźni Bożej w podejściu do Pana Boga, jeżeli nie ma tego, do czego prowokuje Duch Święty, wtedy tak naprawdę zostaniemy tylko my. A w gruncie rzeczy człowiek jest najbardziej nieszczęśliwy wtedy, kiedy staje sam. Ja to sobie uświadamiam po roku bycia księdzem, a co dopiero jakbym miał 20 lat, że człowiek jest smutny wtedy, kiedy jest sam. A nie chodzi o to, żeby być osamotniony, tylko żeby być samotny, ale nie być sam. I niejednokrotnie do tego prowadzi Duch Święty, że człowiek w swojej duszy, bo można być z kimś cały czas, można być w duszy smutnym, samotnym, to prowadzi do tego, że nie jesteś nigdy w duszy sam, bo jest tam ktoś, kto żyje, od kogo masz iskrę, od którego przyjąłeś dary. Zobaczcie, że to jest piękna myśl, którą usłyszałem niegdyś na konferencji, że w duszy nigdy nie jesteś sam. I każde uderzenie twojego serca jest jakby szepnięciem Boga przez Ducha Świętego, że cię kocha. I że tego świata w pojedynkę nigdy nie zbudujemy. Izraelici myśleli, że zbudują go w pojedynkę bez Boga. Dlatego w pewnym momencie swojej historii trafili prosto do grobu, którą tradycjonaliści nazywają Szeolem. I prorok Ezechiel, który pisał w czasach niewoli w Babilonie, tak naprawdę uświadomił ich o tym, że Bóg o nich nie zapomniał i że w duszy nigdy nie byli sami. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela z powrotem i poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli i powiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja Pan, to powiedziałem i wykonam, wyrocznia Pana Boga. Paradoks polega na tym, że oni wierzyli, że z Szeolu nie ma już drogi ucieczki, że kto umarł, trafił do Szeolu i koniec. I tam już się na zawsze pozostało, że grób dla nich był grobem na wieki wieków. A my, chrześcijanie, ci, którzy uwierzyli w imię jednorodzonego Syna Bożego, Jezusa, wiemy, że na grobie się nic nie kończy. I na grobie ludzkim, na grobie chrześcijanina także się nie kończy. I miejmy tę wiarę, patrząc na Ducha Świętego, którego nie widać, że ilekroć byśmy do jakiegoś grobu trafili, ilekroć byśmy w jakimś grobie choćby od nie wiadomo ilu lat przebywali, to te słowa są dzisiaj skierowane w sposób szczególny do nas w czasie tej modlitwy uwielbienia. Oto wydobywam was z grobów, ludu mój, i daję wam mego ducha, byście w końcu zaczęli żyć. I powiodę was do kraju nowego, do kraju waszego, do waszej świątyni, gdzie poznacie mnie, gdy rzeczywiście wydobędę was z grobów, ludu mój. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.